Cześć, dzień dobry, witajcie. To już 39 odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda, no i szósty z serii o materiałach, właściwie o włóknach. Powoli docieramy do końca tego cyklu, ale coś tam nam jeszcze zostało. Za nami są już sztuczności, syntetyki, a teraz jesteśmy w tej strefie naturalnej i roślinnej, no i po bawełnie przyjrzymy się dzisiaj takim tkaninom jak len, konopie, ramia, ale wjedzie tutaj też bambus, jako taka trochę ciekawostka. To są oczywiście mniej powszechne włókna, ale jednak obecne, no i do znalezienia w tej górze bawełnianej i poliestrowej oferty. No więc pomyślałam, że fajnie przyjrzeć się im z bliska. Na początek len. Uprawa lnu ma bardzo długie tradycje. W zasadzie jest to jedna z najstarszych roślin uprawianych na planecie Ziemia, co najmniej od 8000 lat przed naszą erą. No i przez wieki len był takim czołowym surowcem w produkcji odzieży i tekstyliów. Na przykład Belfast był światowym liderem w produkcji lnu w czasach wiktoriańskich. Cytując za Common Objective, w 1931 roku len uprawiano na ponad 2 milionach hektarów ziemi na całym świecie. Do roku 2000 liczba ta spadła do mniej niż 450 tysięcy hektarów. No i obecnie to Francja jest największym na świecie producentem lnu, a za nią plasuje się Belgia, Białoruś i Chiny. Len jest eko. Według Europejskiej Konfederacji na rzecz Lnu i Konopi kupno lnianej koszuli zamiast bawełny pozwala zaoszczędzić 13,5 litrowych butelek wody. Czy to mało, czy to dużo? No, przeliczono to w ten sposób, że gdyby jutro wszyscy Francuzi kupili lnianą koszulę zamiast bawełnianej, pozwoliłoby to zaoszczędzić równowartość całej paryskiej wody pitnej wypijanej przez rok. Także myślę, że w skali ta zmiana daje do myślenia. No i dalej. Każdego roku uprawa lnu w Europie pochłania 250 tysięcy ton dwutlenku węgla, co w zasadzie oznacza ograniczenie emisji równoważne, uwaga, z okrążeniem świata 62 tysiące razy. Jakim autem? No oczywiście francuskim Renault Clio, bo ciągle jesteśmy w tych paryskich porównaniach. No dobrze, skoro len jest taki stary i taki fajny, no bo przecież ludzkość nie bez powodu uprawiała go przez tysiąclecia, to możemy się zastanowić, dlaczego tak mało jest go obecnie w ofercie sklepów. Choć z drugiej strony daję tutaj taką gwiazdkę, bo wydaje mi się, że teraz i tak jest go trochę więcej. Możemy go spotkać w sieciówkach, a był on w nich nieobecny, myślę, że co najmniej przez dekadę. No i ten powrót na salony, a raczej do sklepowych salonów, mógłby być pewnie bardziej spektakularny, gdyby proces produkcji lnu po prostu bardziej się opłacał. Jednak na nasze nieszczęście ta produkcja i w ogóle obróbka tego materiału jest dosyć kosztowna, a na pewno dużo bardziej kosztowna niż produkcja wspominanej wcześniej bawełny i poliestru. To dlatego len ma około 1% udziału w materiałach produkowanych na świecie. Myślę, że to dosyć mało i dosyć słabo. Właściwie możemy powiedzieć, że len pozostaje taką tkaniną luksusową. Ciągle jako nowy w tym pierwszym obiegu z pierwszej ręki jest dosyć drogi. No a to właśnie ze względu na tą wymagającą obróbkę. Za co można pokochać len? No przede wszystkim za to naturalne pochodzenie, co oznacza, że nasza skóra jest po prostu w dobrych rękach. Ponieważ len nie uczula, jest przewiewny, dobrze wchłania wilgoć, nawet 30%, i zapewnia nam uczucie chłodu w gorące dni. Len można lubić też za biodegradowalność, która oznacza, że rozkłada się w kompostowniku już w kilka tygodni. Warto docenić jego wytrzymałość, ponieważ nawet gdy jest mokry, to jest naprawdę mocny materiał. Za ekologiczną uprawę, bo len ze swej natury nie potrzebuje wielu pestycydów ani energii. Ponadto len bardzo dobrze wchłania barwniki, chętnie przyjmuje nadruki oraz się nie mechaci. Nie lubią go też mole i grzyby. Niektórym pewnie przeszkadza, że len się mnie i jest dosyć sztywny, ale mięknie w miarę noszenia. No w tym naszym świecie instant pewnie chcielibyśmy tą miękkość dostać już w sklepie. No i dlatego istnieje taka obróbka lnu, czyli spieranie, która ma na celu zmiękczenie go właśnie jeszcze na tym etapie produkcyjnym. Dodatkowo właśnie Len mocno się gniecie. No i moim zdaniem trzeba to po prostu polubić i zaakceptować jako taki swoisty urok tego materiału. No i na początek wybierać możemy ubrania lniane na takie mniej formalne okazje, żeby się trochę z tym lnem oswoić. Pewnie bardziej próbować nosić go wakacyjnie niż wybierać na letnie wesela w stylu Polish Glamour. Chociaż to też nie jest tak, że len to materiał, który musi przezimować pół roku w naszej szafie, bo nadaje się nie tylko na te wiosenne letnie ubrania i taka lniana koszula albo sukienka. Mogą się w sumie sprawdzić także w chłodniejsze dni. Wydaje mi się, że bardziej będzie to zależne od charakteru tego ubrania, od koloru, niż nawet od samej tkaniny. No ale oczywiście len najbardziej wymiata w lecie, no i to jest jakby jego królestwo. I jeśli przeszkadza nam taka pewna siermiężność lnu, no to możemy sięgać po mieszanki, na przykład len z wiskozą. Wówczas mamy tkaninę nieco bardziej miękką, często z takim lekkim połyskiem, właśnie zyskanym, dodanym przez wiskozę. No i taka tkanina świetnie się sprawdza na sukienki, spodnie, nawet marynarki. No, tylko pamiętajmy, że każda mieszanka to mniejsze szanse na recykling tkaniny. A z drugiej strony ten recykling to jest realnie jakieś 1% i każdy zakup, który się nam nie sprawdzi, to jest jeszcze większe marnotrawstwo i bardzo taki szybki wylot z szafy, więc może warto rozważyć samodzielnie w tak zwanej skrytości serduszka, który zakup i jaki wariant lnu będzie nam po prostu służył najlepiej i najdłużej. No to teraz konopie. Największym plusem konopi jest, słuchajcie, totalna uniwersalność tej rośliny. Największym minusem, no, zła sława i skojarzenie z bliską kuzynką, z której powstaje marihuana. No i właśnie to, ta bliskość i czasem trudność rozróżnienia jednej i drugiej rośliny wpłynęła na zakaz uprawy konopi w wielu krajach. No i w tym odcinku, słuchajcie, skupię się na właściwościach konopnych tkanin i dzianin, ale tak się szczęśliwie składa, że bardzo niedawno Ania Pięta w swoim cudownym podcaście Muda Talks rozmawiała z ekspertem od tego wspaniałego zielska, Michałem Woźniakiem. No i to z tej rozmowy dowiedziałam się, że konopie są jeszcze fajniejsze niż myślałam. Między innymi dlatego, że zawierają więcej celulozy niż drzewa i można z nich robić na przykład papier, który jest jeszcze mocniejszy niż ten klasyczny z drewna. Co ważne też dla branży tekstylnej, ale nie tylko. Z jednego akra konopi można wyprodukować tyle użytecznego włókna, co z 4 akrów drzew. Dodatkowo konopie świetnie regenerują glebę, są ekologiczne w uprawie, bo nie wykorzystują i nie wymagają po prostu tyle wody. Za to potrafią pochłaniać potężne ilości CO2. No a świat potrzebuje tego, żeby nam ten dwutlenek węgla coś pożerało. No i z konopi, słuchajcie, powstaje nie tylko olej, to słynne, coraz popularniejsze CBD, papier, tkaniny i kosmetyki, ale także, i tutaj naprawdę, słuchajcie, otworzyłam szerzej oczy, z konopi może powstawać też beton. A ponieważ nasz gatunek mógłby zmienić nazwę z Homo sapiens na Homo betonus, no to myślę, że taki roślinny materiał budowlany to totalnie może być nasza przyszłość. Oczywiście, jeśli ludzkość zdecyduje się jednak uratować ten świat. No więc jeśli macie ochotę poznać konopie z tych innych stron, skakujcie do Muda Talks na odcinek pod tytułem Jak konopie mogą uratować świat. Ale to dopiero za kwadransik, dobrze? My sobie tutaj jeszcze mamy parę rzeczy do powiedzenia. No dobrze, no to zupełnie na trzeźwo pogadajmy o właściwościach materiału z konopi. Po pierwsze, konopie są tak samo stare jak len i już w starożytnym Egipcie tworzono z nich ubrania. Nowoczesne techniki pozwalają teraz wytwarzać włókna i przędzę konopną, która jest bardzo miękka, mocna i świetnie przyjmuje kolor. Z konopi powstają też tkaniny i dzianiny oraz mieszanki z innymi włóknami. I tak na przykład możemy do konopi dodać bawełnę, która uczyni materiał bardziej miękki, a z kolei jedwab uczyni tkaninę bardziej lejącą i taką gładszą. Ze względu na niezwykłą wytrzymałość włókien konopnych, kiedyś wytwarzano z nich także na przykład liny. Król Anglii, Henryk VIII, nakazał nawet uprawiać konopie w XVI wieku, żeby zaopatrzyć swoją flotę statków w niezbędne liny. Halo, halo, czy słucha mnie moja pani z historii? Prawda, co ja tutaj wyprawiam? No dobrze, ale poza tą długą, romantyczną, militarną historią, konopie są też naturalne, biodegradowalne, no i przez to wszystko, jak się domyślacie, po prostu eko. No bo jeśli możemy uprawiać roślinę, którą wykorzystujemy od kwiatostanu po łodygę, no to naprawdę złoto. No i ta ich naturalna odporność na szkodniki sprawia, że uprawa konopi nie wymaga podlewania roślin jakimiś specjalnymi toksycznymi, szkodliwymi pestycydami. No i te materiały tworzone z konopi są przewiewne, pochłaniają wilgość, właśnie są odporne na pleśń. Niestety, także się mną, chociaż nieco mniej niż len. No i właściwie największą wadą materiałów z konopi jest ich niska dostępność w ofercie modowych marek. Około 1/5 wszystkich konopi uprawianych na świecie pochodzi z Chin. To jest obecnie największy producent zarówno włókien konopnych, jak i przędzy i tekstyliów konopnych. Poza tym konopie do tych celów tkaninowych uprawia się także w Unii Europejskiej i w Kanadzie. No i konopie mają mnóstwo asów w rękawie, faktycznie nazywane są taką rośliną przyszłości, ale na tej drodze do ich powszechnego użycia stoją te wszystkie regulacje prawne, o których wspominałam wcześniej. Ale zawsze jest jeszcze jakieś ale. No i tutaj znalazłam jeszcze takie informacje, że póki co ta technologia wykorzystywana w przetwarzaniu konopi jest w Chinach na tym samym poziomie co 50 lat temu. No i właśnie dlatego opłaca się najbardziej tam, gdzie te koszty pracy są niskie, bo wiele czynności wymaga pracy ręcznej. A cytując znowu za opracowaniem Common Objective, chciałam dodać, że na przykład w 2015 roku w takim badaniu porównano konopie z chińskiej prowincji, poczekajcie,
Heilongjiang,
z bawełną z regionu Żółtej Rzeki. Stwierdzono, że uprawa konopi rzeczywiście ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z bawełną. Potrzebne jest do uprawy o połowę mniej ziemi. Jednak jeśli chodzi o przetwarzanie, to raport Europejskiej Konfederacji Lnu i Konopi ostrzegł, że obecnie produkowanie tkaniny z konopi nie ma ogólnie mniejszego wpływu na środowisko niż zwykłe tkaniny bawełniane z powodu tych nieefektywnych technik. No i dlatego producenci w Europie mogą zaoferować te bardziej zrównoważone drogi do przetwarzania konopi, ponieważ używają po prostu lepszego sprzętu, bardziej wydajnego, wyższej wiedzy technicznej. No i to wszystko skutkuje właśnie mniejszym zużyciem energii, ale też po prostu zerową obróbką chemiczną. No, więc konopi warto szukać, ale pewnie bardziej made in Europe niż made in China. No i jak zwykle wszystko jest trochę bardziej skomplikowane z bliska niż z daleka. W ramach ciekawostek jeszcze kilka słów o tkaninie nazywanej ramia. To jest tkanina z pokrzywy chińskiej, a konkretnie z łodyg tej rośliny. Właściwości rami są w sumie zbliżone do bawełny, ale sama ramia przypomina bardziej len. Jest to jednocześnie bardzo mocne włókno, nadaje się na koszule, bluzki, spodnie, ale też po prostu takie domowe tekstylia. Miękka, przyjemna w dotyku, chociaż gniecie się podobnie jak len, miła dla skóry, umożliwia skórze oddychanie, chłodzi w upalne dni i nie wywołuje reakcji alergicznych. Jeśli znajdziecie gdzieś ramię, wiecie między jakie tkaniny można ją włożyć. No i oczywiście jest to tkanina naturalna. Dobra, to teraz takie małe postscriptum, czyli bambus. W przeciwieństwie do konopi, które mają czarny PR, włóknom bambusowym właściwie producenci przypisywali niemal magiczne właściwości. Oczywiście nie wszyscy, ale pewnie kojarzycie antybakteryjne i hipoalergiczne skarpety z bambusa, zawsze z wielkim napisem zielonym 100% eko. No, jak dla mnie to brakowało tylko informacji, że te skarpety zawsze samodzielnie łączą się w pary po praniu. No, ale delikatnie mówiąc, rzeczywistość nie zawsze jest taka różowa I właściwie włókna bambusowe należałoby omawiać w odcinku o materiałach sztucznych. Wybaczcie, ale jakoś to zaniedbałam. Dlaczego? No dlatego, że produkcja włókien z bambusa zbliżona jest po prostu do produkcji sztucznej wiskozy. To jest podobny proces chemiczny, tyle że właśnie zamiast tej celulozy drzewnej mamy celulozę z bambusa. Jednym słowem, bambusowa pulpa plus dużo chemii, wody, no i dopiero wtedy voilà, mamy włókno bambusowe. No to skąd te hasła o ekologii? Pewnie w oparciu o fakt, że bambus rośnie bardzo szybko, jest wydajną rośliną i nie wymaga chemii w uprawie, jak na przykład bawełna. Za to te antybakteryjne właściwości jednak nie są zasługą samego włókna, bo bambus niestety traci je w czasie tej obróbki, ale mogą być zasługą na przykład dodanych, naniesionych później nanocząsteczek srebra, którymi można właśnie potraktować taką bambusową dzianinę. No i dlatego, jeśli w ogóle z bambus, to najlepiej organiczny i z certyfikatem o Ecotex, wtedy na pewno większa gwarancja bezpieczeństwa dla naszej skóry. No i to chyba tyle na dziś. Słuchajcie, powinnam pewnie dograć teraz jakąś taką formułkę, że zbierając te wszystkie informacje, które przedstawiam o materiałach, o włóknach, zawsze dokładam starań, żeby to były rzetelne źródła, ale ostatnia rzecz, jakiej pragnę, to to, żebyście teraz masowo skierowali się do witryn zakupowych, no bo to tak nie do końca powinno działać. Jeśli na przykład nie wiecie, czy lubicie len, ale spodobało Wam się to, co o nim usłyszałyście, polecam spróbować najpierw wyhaczyć coś lnianego z drugiej ręki i po prostu sprawdzić, czy to na pewno Wasza bajka, bo nawet takie najbardziej ekologiczne ubrania w naszej szafie nie będą eko, jeśli nie będziemy ich używać, nosić, kochać. No i z tym misyjnym przesłaniem pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje na YouTubie i na podcastowych apkach. Dziękuję za komentarze, kciuki w górę, no i za pogaduszki na Instagramie albo Facebooku. Tam mnie znajdziecie pod hasłem odpowiedzialnamoda.pl. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.